Wykład w Radiu Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Kolejne spotkanie, wielkopostna niedziela, czas na krótkie rozważania, mam nadzieję potrzebne, dotyczące tego, co aktualnie widzimy w cerkwi, czyli Krzyża Pańskiego, bo niedziela w Wielkim Poście aktualna jest poświęcona właśnie życiodajnemu krzyżowi. Jest on wynoszony i ma to konkretny swój cel, ma to prowadzi, ma nas to prowadzić do konkretnych przemyśleń, do konkretnych też działań. I na ten temat troszeczkę chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać, bo cały okres Wielkiego Postu to tak naprawdę jest bardzo egoistyczny czas, kiedy my powinniśmy zająć się samym sobą, uporządkować nasze życie i nasze relacje i ze światem, i z samym sobą, ale przede wszystkim z Bogiem. To jest to hasło, które wybrzmiewa pierwszego dnia Wielkiego Postu. Ja kilkukrotnie wracam do tego, że do stichir, które wybrzmiały w pierwszych dniach Wielkiego Postu, kiedy słyszeliśmy troparion nabożeństwa 9 godziny. Oto siedzi Adam przed zamkniętymi drzwiami raju i opłakuje swoją nagość. Taki bardzo przejmujący troparion, bo w tym troparionie właśnie słyszymy, że oto Adam siedzi za bramą z miejsca, z którego został wypędzony. I dopiero kiedy zatrzasnęły się te drzwi, on zaczyna płakać. I w tym troparionie jakby tym podmiotem lirycznym, tą osobą, która mówi, jest właśnie Adam. I on zaczyna tak żałośnie: oj raju, mój raju, tak? Ten raju utracony, tak? I to poczucie tej porażki, tej osobistej, tego grzechu, tego zła, które zrobił Adam, właśnie powinno przeniknąć każdego z nas, tak? To jest ten wspólny mianownik, który powinien towarzyszyć nam w okresie Wielkiego Postu. I tak naprawdę, niezależnie od tego, jak tradycyjnie przyjmujemy Wielki Post, jakie my mamy plany na Wielki Post, to tak naprawdę cerkiew chce nami tak na początku wstrząsnąć i pokazać właśnie taką realną kondycję. Tak jak przychodzimy do lekarza i on stawia diagnozę i czasami jest to taka terapia szokowa, kiedy mówi: człowieku, musisz się wziąć za siebie. Więc tutaj wydaje się, że ten okres Wielkiego Postu powinien dla nas z tym się kojarzyć, że to jest czas, żebyśmy naprawdę wzięli sprawy w swoje ręce, poszukali problemów w sobie i próbowali je z Bożą pomocą rozwiązać. To jest zadanie nasze na Wielki Post, a nie dieta, a nie jakieś tam ograniczenia tylko dla ograniczeń, a nie jakieś zakłady z własną wolą, czy ona jest silna, czy słaba, tak? To drugorzędne jest, tak? Pierwsza rzecz to jest ta całościowa kondycja nasza. No i tak tydzień po tygodniu, dzień po dniu zwróćcie uwagę na to, że cerkiew podpowiada nam różne wątki, którymi powinniśmy się zająć. I każdy z tych wątków jest na tyle cenny, że możemy na ten temat bardzo dużo rozmawiać, bo i wątek kanonu świętego Andrzeja z Krety to niezwykła pomoc i każda symbolika każdych niedziel, kiedy wspominamy, czy triumf prawosławia, żeby zaufać cerkwi, która nas prowadzi, czy później kolejne wspomnienia Grzegorza Palamasa, żeby dostrzec te promienie Bożej mocy, które wokół nas wszędzie się pojawiają i żeby dzięki nim zrozumieć, jaki naprawdę jest Bóg i pokochać Go i pójść za Nim. Czy Maria Egipcjanka, która będzie nas zachęcać do tego, że niezależnie jak nisko upadniemy, to jesteśmy w stanie się podnieść i wznieść się na wyżyny i tak dalej, i tak dalej. Te wątki są liczne, natomiast te wątki wszystkie pojawiały się w okresie Wielkiego Postu dosyć późno. Kiedy prześledzimy najstarszą praktykę, tradycję Wielkiego Postu, IV, V wieku, to zobaczymy, że tam są pewne fundamentalne, drobne elementy. Jest niedziela przebaczenia, czyli to wejście w okres Wielkiego Postu z próbą pojednania się z ludźmi i przeznaczenie tego czasu na to, żeby się pojednać z Bogiem. Tak? Wielki Post był opisany w najstarszej praktyce w dwóch sytuacjach. Jedna sytuacja to była związana z okresem, z przygotowaniem katechumenów do chrztu i stąd wiemy, że ten czas był poświęcony na modlitwę i na poznawanie wiary. Przez okres tego Wielkiego Postu ci katechumeni, którzy chcieli być ochrzczeni w Wielką Sobotę, przychodzili do świątyni, uczestniczyli w nabożeństwach, słuchali modlitw, ale i były do nich skierowane specjalne kazania, katechezy, tak jak nasze spotkanie dzisiaj, można powiedzieć, tak, to oni mieli takie spotkania regularnie, codziennie po to, żeby zgłębiać wiarę, żeby jak najwięcej, jak najgłębiej dowiedzieć się o tym, w czym tkwi jakby piękno chrześcijaństwa i żeby zaczęli to realizować już w swoim życiu jako chrześcijanie. I to jest jakby pierwsza taka cecha charakterystyczna Wielkiego Postu, która była związana z katechumenami. A druga taka pierwotna, najstarsza cecha Wielkiego Postu była związana z praktyką monasterską. Bo to mnisi, którzy byli najaktywniejsi jakby w tym życiu duchowym, pozostawili nam najstarsze świadectwa. Z praktyk parafialnych z IV wieku znamy praktykę katedralną z Jerozolimy i to wszystko. Natomiast praktyki monasterskie, dużo więcej informacji mamy na ten temat. I w monasterach jak wyglądał Wielki Post? Wyglądał bardzo egoistycznie. Zaczynał się właśnie w niedzielę przebaczenia wspólną liturgią, wzajemną prośbą o wybaczenie, wspólnym posiłkiem, radosnym śpiewem psalmu, po czym otwierały się bramy monasteru, mnisi wychodzili na pustynię, żeby każdy indywidualnie walczył ze swoimi demonami i drzwi się zamykały i wracali przed sobotą Łazarza. Więc trudno powiedzieć tutaj o symbolice kolejnych niedziel Wielkiego Postu, o nabożeństwach Wielkiego Postu. To wszystko kryło się w ich relacji z Bogiem i w ich przebywaniu na pustyni, tak? No niemniej jednak, jeżeli powiemy o tych najstarszych praktykach, to oprócz tej niedzieli przebaczenia i powrotu na sobotę Łazarza, w relacji właśnie z tymi katechumenami, o których wcześniej wspomniałem, była jedna wielkopostna praktyka. I to była praktyka, kiedy patriarcha w Jerozolimie wynosił dla katechumenów w połowie okresu postu krzyż. Relikwie świętego krzyża, ten krzyż prawdziwy Chrystusa, tak, wynosił im. Po co? Dlaczego? Jaki to miał wymiar? Katechumeni, żeby przyjąć chrześcijaństwo, żeby stać się chrześcijanami, przechodzili dosyć długą drogę. Ten katechumenat, ten czas od podjęcia pierwszej decyzji do zostania chrześcijaninem trwał 2-3 lata. To było poznawanie wiary, poszukiwania odpowiedzi na pytania, konsultacje, rozmowy z chrześcijanami, z duchownymi, ale i ze świeckimi, którzy wyjaśniali, na czym polega piękno wiary i mądrość wiary chrześcijańskiej. I kiedy na tej drodze do przyjęcia wiary następowała wiosna i zbliżał się okres tego postu, katechumeni przychodzili do biskupa, który to decydował, że na przykład określone osoby są już na tyle zaangażowane w tą drogę, że mogą wejść na ten ostatni etap. I dla nich ten Wielki Post był tym ostatnim etapem szczególnych przygotowań, które miały zakończyć się chrztem w Wielką Sobotę. I wchodzili właśnie w okres Wielkiego Postu i od samego początku dość intensywnie, zarówno w świątyni, tutaj podczas nabożeństw w obecności kapłanów, tak jak mówiłem, były i kazania, i modlitwy, ale też ktoś, kto był opiekunem duchowym, czyli wosprzyjemnikiem, my możemy dzisiaj powiedzieć chrzestnym, tak? Takiego katechumena, również dbał o to, żeby w tym czasie taka osoba uzyskiwała czy odpowiedzi na jakieś trapiące pytania, czy właśnie była pouczana w jakichś kwestiach, w których warto by było, żeby poznała głębie prawosławia, głębie tej wiary. I to wszystko było, można powiedzieć, takim suchym, mimo wszystko, ale i wykładem, tak? Cały czas to była rzecz, która była podawana, człowiek to musiał zaakceptować, ale wszystko to działo się jakby w głowie człowieka, tak? On to przyjmował sercem, rozumem. Natomiast można powiedzieć, że wszystko to było, Grecy mają takie dwa terminy, teoria i praksis, teoria i praktyka. To wszystko było teorią. I w połowie okresu Wielkiego Postu właśnie biskup inicjował pierwszy krok praktyczny, pokłonienie się przed krzyżem Chrystusa, tak? Pierwsze obcowanie, można powiedzieć, ze świętością, wyniesioną specjalnie dla tych katechumenów po co? Bo ten okres był bardzo intensywny. I żeby wiedzieli, że już meta jest bardzo blisko i że wszystko jest już na wyciągnięcie ręki, i że ten ich trud zostanie wkrótce zrealizowany z sukcesem, jakby dla zachęty, żeby w ostatnim tym okresie jeszcze bardziej zaangażowali się w tą drogę, wynoszono relikwie krzyża, jakby ewidentnie dowód na to właśnie, że to zbawienie przyszło przez krzyż i że to wszystko, co słyszeli o Chrystusie, jest też jakby udowodnione tą obecnością, no właśnie choćby z samej tej drogocennej relikwii krzyża. W świadectwach jerozolimskich, one zostały spisane przez kobietę, która pielgrzymowała do Ziemi Świętej, była mowa o tym, że wynoszono nie tylko relikwie świętego krzyża, ale i włócznie, którą przybito bok Chrystusa. I laskę Mojżesza. I to wszystko jakby pokazywało nie tyle sam krzyż, samą ofiarę Chrystusa na krzyżu, ale też to, że ta ofiara Chrystusa była przez Boga zaplanowana, jakby żeby wyzwolić w dziele zbawienia, którego dokonuje Bóg. Że to nie było przypadkowe, że to nie zrodziło się w efekcie działań, których dokonali na przykład rzymscy żołnierze czy sędziowie żydowscy, ale wszystko to miało się dokonać. I wszystko to zostało przepowiedziane już przez Boga prorokom. Prorocy w Starym Testamencie przepowiedzieli to już wszystko dla narodu wybranego. I to wszystko się realizowało w Jerozolimie w obecności Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I właśnie o samej ofierze Chrystusa, więc dzisiaj obcując z krzyżem na środku świątyni, powinniśmy zrozumieć, że wymiar po pierwsze, że jest to jedna z najstarszych tradycji Wielkiego Postu, to raz. Po drugie, że przynoszony jest ten krzyż, wynoszony jest po to, żebyśmy się przed nim pokłonili, właśnie żebyśmy z tej teorii przeszli do praktyki, do naszego działania jakiegoś, do zbliżenia się z Bogiem, że przecież ten post temu ma służyć. Więc skoro już przeszliśmy solidny odcinek tego okresu, to już warto, żeby pojawiały się pierwsze owoce i wstrzemięźliwości, i ascezy, i modlitwy. I właśnie, żebyśmy z gorliwością podeszli do tego krzyża, to jedna rzecz. A druga, jeżeli mamy poczucie pewnego zmęczenia, trudu, takiego bagażu tych postnych wysiłków i jest nam po prostu ciężko i zmagamy się z dylematem, czy aby damy radę do końca, to właśnie to wyniesienie krzyża ma nam dodać otuchy i jakby dodać takiego wiatru w żagle, że popatrzcie, do czego się zbliżamy, weźmy jeszcze wszyscy wspólnie, zbierzmy swoje siły, żeby tą drugą część okresu wielkopostnego wykorzystać pozytywnie. To sama niedziela, to samo to wydarzenie, które przeżywamy, właśnie o tym nam mówi. Natomiast chciałbym tak jeszcze zwrócić Waszą uwagę na to, że no właśnie ta ofiara krzyża Zbawiciela, no nie jest przypadkowa. I oczywiście to bardzo głęboki, teologiczny temat, na który święci ojcowie wielokrotnie i bardzo dużo pisali i mówili, więc kilka takich tylko może luźnych myśli z tym związanych z ofiarą krzyża. Tak, żebyśmy stojąc przed krzyżem Chrystusa, czy teraz, czy już później w Wielkim Tygodniu, żebyśmy też zwrócili naszą uwagę może na te drobne aspekty. Przede wszystkim pojawił się w tradycji chrześcijańskiej, w historii chrześcijaństwa, pojawił się w pewnym momencie taki dylemat. Związany z próbą wyjaśnienia, dlaczego Syn Boży składa siebie w ofierze właśnie na krzyżu. Ludzka wiara, może i ludzka ciekawość prowadziła do tego, że szczególnie w średniowieczu zaczęły pojawiać się takie pytania. I pojawiało się kilka wyjaśnień, które warto, żebyśmy uświadomili sobie, bo też każda z tych odpowiedzi niejako przedstawia Boga w określonym świetle. My mówimy najczęściej o odkupieńczej ofierze Chrystusa. Odkupieńcza ofiara Chrystusa jako wykup. I można powiedzieć, od czego, od kogo wykupuje i kogo. Chodzi o ludzi. Ludzi zniewolonych przez diabła, przez szatana, albowiem poprzez grzech człowieka, tak na dobrą sprawę, człowiek, który miał obiecaną nieśmiertelność w raju, traci ją. Ale co więcej, traci też miejsce w raju, traci też tą możliwość obcowania z Bogiem, zostaje wypędzony, chociaż ojcowie wschodu, i to bardziej jest precyzyjne, mówią, że to nie sam Bóg jakby w jakiejś złości czy w takiej braku miłosierdzia wypędza człowieka z raju, ale zwróćmy uwagę, że Adam i Ewa po tym, jak zgrzeszyli, oni sami zaczęli się ukrywać przed Bogiem. Tak? Świadomość tego wstydu, tego, że są nadzy, ale tego też, że no, złamali Boże przykazanie, złamali Boże prawo, doprowadziło do tego, że oni się chowają i ten raj z miejsca idealnego, skoro się chowamy, to znaczy, że to już nie jest dla nas przyjazne i dobre miejsce, w którym chcemy być, że zaczynamy się tu czuć niekomfortowo. I może wcale nie chodzić tutaj o to, że Bóg wypędza człowieka z raju, tylko że ten człowiek sam nie odnajduje tego spokoju w tym miejscu. I musi nastąpić coś, co sprawi, że człowiek znów powraca do raju, rozumiejąc, że to jest jego miejsce i że jest mu tu dobrze, czując to. Bo Bóg nie chce nas zniewalać. I oczywiście mógłby zatrzymać i Adama, i Ewę w raju, i każdego z nas, i nam by się to z perspektywy takiej pozornej wydawało no, bardzo, bardzo pożyteczne i oczywiste, przecież to idealne miejsce. Natomiast co jeśli my ze względu na naszą kondycję czujemy się tam nieidealnie, tak? To trochę jak człowiek, który cierpi na klaustrofobię, ale jest strasznie przemarznięty. I jakiś pomocny bliźni wyciąga do niego rękę i chce go zaprosić do swojej małej pakamerki, która jest bardzo ciepła, gdzie będzie mógł się ogrzać. Ale jego klaustrofobia sprawia, że on w tej kamerce, chociaż będzie tam bardzo ciepło, będzie się czuł nieznośnie. Tak? I to jest ten trochę stan człowieka w raju po upadku. Z jednej strony chcemy tego raju, z drugiej strony jest w nas coś, co sprawia, że no, chowamy się i uciekamy jednocześnie. I w momencie, kiedy Adam i Ewa grzeszą, łamią Boże przykazanie, jest powiedziane w Księdze Rodzaju, że władzę nad ludźmi, tą zwierzchnią władzę nad ludźmi, przejmuje książę tego świata. Czyli to taki synonim, określenie szatana, władca tego świata. I każda dusza, która kończy swoje życie, no, wpada w jego władzę, w jego władztwo. I tak to się działo przez cały okres Starego Testamentu. Czy sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, czy grzesznik, czy święty. Wszyscy oni kończyli w Szeolu, czyli w szarym miejscu, czyli w miejscu, które nie jest ani pozytywne, ani negatywne. Tam ani słońca, ani lawy, ale szarość i brak nadziei. Taki stan bez radości i bez smutku. I władztwo księcia ciemności rozciągało się nad każdego stworzonego, nad każdego żyjącego człowieka, który umierał. I tutaj można powiedzieć, to święty Bazylii Wielki w swojej modlitwie liturgii Bazylego Wielkiego, która w Wielkim Poście jest sprawowana w niedzielę, w modlitwie anaforalnej mówi bardzo pięknie o właśnie odkupieńczej ofierze Chrystusa, o tym zbawczym jego działaniu. I święty Jan Chryzostom też o tym mówi w swoich traktatach, że tak naprawdę diabeł został oszukany w momencie ukrzyżowania i śmierci Zbawiciela, bo myślał, że umiera zwykły człowiek, a umarł Bóg. A ponieważ myślał, że umiera zwykły człowiek, jakby uzurpował sobie władzę nad nim i to, że i jego zagarnie do tego swojego księstwa ciemności. I przyjmuje i samego Boga, który od środka niszczy, można powiedzieć, rozsadza to księstwo ciemności. Przychodzi tam jako człowiek i jako Bóg. I z jednej strony właśnie ofiara Zbawiciela na krzyżu jest ofiarą i Boga, i człowieka, Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Z jednej strony można powiedzieć, że Bóg pokazuje, że właśnie idealną drogą człowieka może być całkowita ufność i wierność Bogu i wypełnianie Jego przykazań aż do samego końca, z tym, że człowiek przez cały czas, przez cały okres Starego Testamentu, począwszy od Adama, miał świetną wymówkę. To jest możliwe dla Boga. To jest możliwe dla idealnego Stwórcy, natomiast nie dla słabego człowieka. Dla człowieka jest to niemożliwe i dlatego Zbawiciel rodzi się jako zwykły człowiek, żeby pokazać nam wszystkim, wytrącić nam z rąk ten argument, że jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc nawet nie próbujemy, tak? I dlatego Zbawiciel zstępuje na ziemię, staje się człowiekiem, żyje pośród nas, jak mówimy w modlitwie i właśnie dokonuje tego wszystkiego, wypełnia Bożą wolę od początku do końca i pokazuje nam wszystkim, że może to być. Wypełnia przykazania, które sam głosi, a które wcześniej w imieniu Boga Ojca głosili prorocy w Starym Testamencie. Przecież Zbawiciel mówi, że nie przychodzę zdać nowe prawo, tylko je wypełnić. I wyjaśnia przykazania, które już funkcjonowały w Starym Testamencie. My o tym często zapominamy i mówimy, że jest jakiś Stary Testament i jest Nowy Testament, jakby traktując to jako dwie odrębne rzeczy. To nie jest nic nowego. Zbawiciel jako ten, który jest bardzo blisko nas, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, niektóre z tych przykazań bardzo pięknie wyjaśnia i rozwija, natomiast on wyraźnie mówi, że te przykazania już Bóg przekazał ludziom. Przykazanie miłości do Boga i miłości do bliźniego, przecież to w pięciu księgach już było. Kochaj Boga całym sercem swoim i kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To było w księgach mojżeszowych zapisane. Więc to nie jest przykazanie Zbawiciela nowotestamentowe. Zbawiciel, kiedy trzykrotnie pojawia się to przykazanie w Nowym Testamencie, to dwukrotnie nawiązuje do Starego Testamentu. Mówi, a jak czytacie w Piśmie Świętym? Kochaj Boga, kochaj bliźniego. To są podstawowe, dwa najważniejsze przykazania. Na tym jest zbudowane wszystko. Natomiast trzeci raz, i to w Ewangelii Jana, możemy o tym sobie przeczytać, mówi o tym przykazaniu, ale dodając, że jakby wyjaśniając nieco to przykazanie, szczególnie w kontekście bliźnich i relacji z bliźnimi. Zwróćmy na to uwagę, że padają tam słowa kochaj bliźniego swego jak siebie samego, to z pięciu księgu, a Zbawiciel mówi, a wy miłujcie siebie wzajemnie, jak ja umiłowałem was. Jakby daje inny punkt odniesienia, inny przykład, tak? Bo miłować bliźniego jak siebie samego w zepsutej ludzkości może oznaczać bardzo dużo. Są ludzie, którzy kochają siebie miłością narcystyczną, więc będą się starać innych ludzi tak samo kochać. Są ludzie, którzy siebie nienawidzą, to w ten sam sposób będą traktować innych ludzi. Są ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest prawdziwa miłość, bo nikt ich tego nie nauczył. Są nieszczęśliwi, tak? Więc jaki punkt odniesienia oni mogą wziąć, jeżeli mają bazować tylko na swoich doświadczeniach? Dlatego Zbawiciel daje swój wzór. I później na kartach Ewangelii pokazuje, jaki to jest naprawdę wzór. Kiedy słyszymy wziąć krzyż swój i iść za mną, no to właśnie Zbawiciel o tym mówi, a później pokazuje to i doskonale to wszystko, co będziemy przeżywać w dniach Wielkiego Tygodnia, jakby wyjaśnia nam, co znaczy brać swój krzyż. To znaczy nie uciekać przed tym, co się dzieje. Stać wiernie, nie wyrzekać się. Jest taki piękny przykład. Są pytania, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę przy scenie sądu nad Chrystusem. Są pytania Sanhedrynu skierowane do Zbawiciela, tak? Kim ty jesteś? Czy ty jesteś Mesjaszem? Tak? Takie buńczuczne pytania ostentacyjne, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę jakby na kontekst sceny, która w tym momencie się wydarza. To nie jest spokojna rozmowa. To jest rozmowa ze Zbawicielem, który jest uwięziony, który został pobity, który został wyszydzony przez żołnierzy, na którego z każdej strony wszyscy go atakują. Nie ma nikogo, kto staje po jego stronie, tak? I w tym momencie dopiero padają te pytania, tak? Ten cały kontekst trzeba zrozumieć. To tak, jakbyśmy wyobrazili sobie człowieka otoczonego przez dzikie zwierzęta, tak? Gdzie z każdej strony jest zagrożenie, tak? I wtedy trzeba wytrwać przy swoim stanowisku. A z drugiej strony jest praktycznie w tym samym momencie jest scena, noc, ogień płonie, ludzie grzeją się przy ogniu, noc widocznie chłodna, wiosenna, jeszcze pierwszy miesiąc żydowskiego kalendarza. Stoi apostoł Piotr, stoją inni, grzeją się. To nie jest sytuacja zagrożenia. To jest sytuacja, którą można nazwać taką neutralną. Tak? I w tym momencie padają do niego pytania. I to nie pod groźbą noża, pałki, tak? Kajdanów, czy konsekwencji jakichś. Anonimowa osoba pyta, tak? Przed którą można nawet powiedzieć prawdę i odwrócić się na pięcie i pójść. A jednak jest inna odpowiedź, tak? Jednak jest wyrzeczenie, jest rezygnacja z tego, w co się wierzy, co się wyznaje, tak? Co jest dla mnie cenne, tak? Bardzo szybko, momentalnie, tak? W toku dyskusji. I to się powtarza, tak? I zwróćcie uwagę, że te dwie sceny w ewangeliści zestawili jakby, no bo chronologicznie one następowały w tym samym momencie praktycznie, tak? Ale jak dalece te całe okoliczności jakby wyglądają inaczej, tak? I Zbawiciela słowa, odpowiedzi Zbawiciela to jest niesienie krzyża. A można też bardzo szybko ten krzyż z pleców zrzucić, tak? I to jest ten drugi przykład, który też jest na kartach Ewangelii zapisany. A więc Zbawiciel po pierwsze wyjaśnia nam wszystkie Boże przykazania, które już ludzie mieli świadomość ich obowiązywania, ale wyjaśnia im, przybliża im, a po drugie daje przykład samym sobą, co znaczy wypełniać te Boże przykazania. Czyli miłość do bliźniego wyjaśnia szerszy kontekst, daje siebie za przykład, a później pokazuje swoim życiem, co to znaczy właśnie miłować tego bliźniego swego. To przecież ta miłość do bliźniego swego ma swój wielki, wspaniały finał na krzyżu. Znów. Dwóch łotrów, tak? I ta miłość skierowana do bliźniego. Zwróćcie uwagę, my bardzo często, a propos właśnie tej sceny, to też jest coś, na co możemy zwrócić, wydaje mi się, uwagę. Hołubimy tego dobrego łotra. Stawiamy go wręcz za wzór takiego otwarcie się w ostatniej chwili, tak, na Bożą pomoc, wyciągnięcie ręki w stronę Boga, czy jakąś taką konstatację tego, że no tej prawdy, nie zamykanie oczu na rzeczywistość. I trochę go windujemy kosztem tego drugiego łotra. Często tego drugiego łotra nawet negatywnie traktujemy, bo przecież wisząc na krzyżu szydził. Takie świadectwo niesie Ewangelię. Natomiast tak naprawdę to nie za to uznanie Chrystusa za niewinnego ten Łotr został zbawiony, a został zbawiony tylko dlatego, że zwrócił się do Boga z prośbą o pomoc. I Bóg nie odtrąca wezwań skierowanych do Niego, nawet w takim momencie, tak? Nawet będąc na krzyżu. To jest przykład Bożego miłosierdzia w tym momencie. To jest przykład Bożej miłości do człowieka. Ona ma swoje granice. I te granice po raz pierwszy pojawiają się bardzo obrazowo w przypowieści o synu marnotrawnym, a po raz drugi na krzyżu. W przypowieści o synu marnotrawnym. Bóg, który ma wszystko, nie zatrzyma człowieka, który chce iść i żyć po swojemu. Bo szanuje ludzką wolność, bo o tym też mówił w swoim Bożym prawie i w Piśmie Świętym mamy to, że Bóg stworzył człowieka istotą wolną. Jeśli istota wolna chce iść na zatracenie, Bóg może zapłakać, ale nie zatrzyma go i nie zniewoli. Zniewalającą moc ma szatan. Bóg może zapłakać i jest bezsilny właśnie wobec tego, że człowieka stworzył wolnego, bo nie chce niewolników, a chce przyjaciół, jak to powiedział w Ewangelii. I ta sama scena właśnie pojawia się w momencie ukrzyżowania, kiedy Bóg szanuje wolność. I jeżeli ten drugi Łotr szydzi i nie zwraca się o pomoc, nie będzie go zbawiał z automatu. Nie będzie mu wyciągał go. Jeżeli nie ma z jego strony takiego życzenia. A takie szyderstwo z krzyża Łotra jest świadectwem tego, że no właśnie ta droga, którą on wybrał, być może był zbyt dumny, tak, żeby przyznać swój grzech. Być może był zbyt dumny, by prosić o pomoc, by prosić o wyciągnięcie ręki z pomocą do siebie. Na te jakby obrazy związane ze scenami wokół krzyża ja zachęcam, żebyśmy zwrócili uwagę, bo one pokazują tak naprawdę, że to, o czym mówił Zbawiciel, weźcie krzyż swój i idźcie za mną, Zbawiciel doskonale dalej nam objawia i chodzi o to, żebyśmy kończąc okres Wielkiego Postu, wchodząc w Wielki Tydzień i przeżywając Wielki Tydzień, byli naprawdę gotowi stać jak najbliżej Zbawiciela i czerpać każde słowo z Jego ust płynące, każde nauczanie, każdy gest, który On wykonuje, bo to wszystko ma niezwykle silny przykład, który jest dla nas. I no właśnie, zacząłem od tej ofiary krzyża, że to jest wykup. To jest wykup, który miał być zrealizowany wobec tego księcia ciemności, wobec tego Bożego adwersarza, wobec szatana. To nie jest ofiara, która ma przebłagać Boga Ojca, który obraził się na ludzi, którzy zgrzeszyli. Pojednanie z Bogiem może się dokonać poprzez akt skruchy człowieka i przebaczenie z miłosierdzia Bożego może się dokonać. Natomiast człowiek po tym wszystkim i tak musi jakoś wrócić do Boga. A żeby wrócić do Boga, on musi zrozumieć, że jest w stanie to zrobić. I dlatego Chrystus, jest piękny taki termin w języku cyrkiewnosłowiańskim, też związany z hymnami okresu zmartwychwstania, pierwieniec i zmiertwych. Pierwszy, który powstał z martwych, pierwieniec, tak? To Chrystus jest tym właśnie pierwszym, który przechodzi tą barierę śmierci i otwiera nam wszystkim tą drogę. Ale z drugiej strony my dalej mamy pewne zobowiązanie. My musimy tą drogą przejść, tak? Zbawiciel nam otworzył drogę, bramy raju są otwarte, bramy piekła są zniszczone, tak? Nikt nas na siłę nie zatrzyma wbrew naszej woli w Szeolu. Możemy iść dalej, możemy wrócić do Boga, pojednać się z Bogiem, być i w Jego Królestwie Bożym, prosić o przyjęcie do Królestwa Bożego i liczyć na to, że będziemy po tej prawej stronie, a nie po lewej. Ale to jest zadanie dla nas. Bóg nie zbawia na siłę i to jest i jakby to wszystko jest wpisane w krzyż. Weź krzyż swój i idź za mną. Ten krzyż to nie są tylko jakieś ludzkie takie doczesne problemy. To jest jeden z takich bardziej fundamentalnych i łączących wszystkich nas kwestii. No, to jest wstyd. Bo my często świadomi swojej grzeszności, świadomi swoich problemów, świadomi swoich niedostatków, świadomi tego, że jedno mówimy, drugie robimy, wstydzimy się do tego przyznać. A jeżeli się nie przyznajemy, to i tego nie zmieniamy. A jeżeli tego nie zmieniamy, no to nie idziemy dalej, tak? Stoimy w miejscu. I wtedy myślimy, jak to by zrobić, żeby z jednej strony nie zmieniać się, nie kajać się, nie przyznać się do grzechu, a z drugiej strony skosztować tego, co jest obiecane na końcu. A Chrystus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie ten swój krzyż i idzie. Jakby nie ma innej drogi, nie daje alternatywnych kierunków na skróty czy jakiś obejść. To jest ta droga, więc wydaje się, że szczególnie w takim okresie, kiedy no, w poście chcemy zadbać o godne przygotowanie nas do spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, tak naprawdę stawka jest dużo większa. To nie jest tylko przygotowanie do jakiegoś kolejnego roku, kiedy przeżywamy Paschę Chrystusową. To jest nasze przygotowanie do Królestwa Bożego. To jest nasza zmiana jakby postrzegania siebie, świata i naszej powinności. Naszą powinnością jest to, żebyśmy tak kochali Boga, żebyśmy chcieli to wszystko, co nam mówi, wypełniać i żeby nie paraliżował nas nasz wstyd, akceptacja naszych własnych ułomności, naszych zaniedbań, żebyśmy chcieli to zmieniać i żebyśmy zaufali bezgranicznie Bogu i żebyśmy nieśli ten krzyż. Dzisiaj krzyż w takiej potocznej mowie, nawet chrześcijan, a może przede wszystkim chrześcijan, bo tylko już chrześcijanie o tym mówią, staje się takim synonimem jakiegoś ciężaru, który byśmy najchętniej zrzucili z barków naszych. Oj, jaki ja mam krzyż. Tak często sobie narzekamy, tak? O, ta osoba, o, to ona ma krzyż tam ze swoimi wnukami. O, tak, nie odwiedzają i tak dalej. Tak na przykład. Czyli taki synonim problemów, tak? Synonim jakiegoś czegoś, czego trzeba się pozbyć. Podczas gdy ten krzyż jest czymś, co powinniśmy nieść i z czym się zmierzyć. Więc też chodzi o to, żebyśmy na to w ten sposób popatrzyli i nie szukali jakiejś drogi na skróty, a czasami właśnie jest tak, że inspirujemy się tą mową Chrystusa z ogrodu w Getsemanii, modlitwą skierowaną do Boga Ojca, gdzie mówi, jeśli ta czasza może być ode mnie zabrana, tak, zwraca się do Boga Ojca, prosi Zbawiciela o to, ale na koniec dodaje przepiękne słowa, ale niech będzie wola Twoja, tak, jeśli chcesz, niech ten kielich będzie zabrany, ale niech będzie wola Twoja. I oczywiście, jeżeli tak już przechodząc od tutaj tego krzyża Zbawiciela do takiego naszego doczesnego ludzkiego krzyża, jeżeli widzimy czasami nasze problemy, nasze zmagania, to całkowicie ludzkie i naturalne jest to, że będziemy prosić Boga przede wszystkim o pomoc, o wsparcie, ale niech to również będzie podążało za wzorcem biblijnym. Panie, pomóż mi, tak, nieść mój krzyż, albo pomóż mi, jeżeli to możliwe, żeby jakieś rzeczy nie dotykały mnie, ale niech będzie wola Twoja. I przypominam, że po wiekach nasze pierwsze spotkanie w tym roku w okresie postnym, spotkanie dotyczące, tam były fragmenty dotyczące spowiedzi. Ja jeszcze raz chcę przytoczyć, bo tak, tu mówimy o rzeczach, które są zapisane w Ewangelii, w praktyce takiej wczesnochrześcijańskiej już były znane, a później po wielu wiekach, w XVII wieku święty metropolita Piotr Mohyła człowieka umierającego na łożu śmierci pyta, czy rozumiesz i wierzysz w to, że Bóg dał ci chorobę, pyta człowieka, który jest bardzo ciężko chory, żeby ta choroba też wywołała coś dobrego w twojej duszy, tak? I albo czy wierzysz w to, że Bóg jest cię w stanie uzdrowić, ale jeżeli jest taka Jego wola, a jeśli jest Jego wola i ta choroba jakby zostanie, to było w domyśle, czy to przyjmiesz z pokorą, tak? O tym powinniśmy myśleć w takim kontekście, mówiąc o naszych życiowych krzyżach, czyli jeżeli widzimy ten ciężar, to w naturalny sposób nie jesteśmy ludźmi, którzy czerpią przyjemność z osobistego cierpienia. Tym bardziej nie potrafimy zaakceptować cierpienia naszych bliskich. Tym bardziej nie potrafimy niesprawiedliwości zaakceptować. Ale powinniśmy jakby w tym wszystkim zawsze rozumieć, że powinna być nad wszystkim ta wola Boża. No i wydaje mi się, że takie rozważania w momencie połowy okresu Wielkiego Postu są po prostu dla nas korzystne, żeby popatrzeć na te obrazy związane z ukrzyżowaniem Chrystusa, z tym, co... Jeżeli wynoszony jest krzyż, to zwróćcie uwagę, my w naturalny sposób zaczynamy przypominać sobie te wszystkie sceny związane z ukrzyżowaniem. Kiedy człowiek czasami ma dylemat, na przykład przystępując do sakramentu spowiedzi, przygotowując się do tego, kajając się, myśląc o swoich błędach, problemach, grzechach, jakichś złośliwościach, zaniedbaniach, bardzo często pojawia się takie diabelska taka myśl, diabelska inspiracja, czy aby na pewno Bóg mi przebaczy. Czy, ojejku, czy ten mój grzech nie jest zbyt ciężki, tak? Czy przecież tyle razy się z niego spowiadałem i tyle razy znów w niego wpadam? Czy może już lepiej w ogóle o tym nie mówić, a może już w ogóle przestać walczyć z tym grzechem, tak? To są ludzkie dylematy, które gdzieś tam z jakiejś inspiracji, raczej niedobrej, pojawiają się w naszym sercu. Jaka może być przeciwwaga? Właśnie przeciwwagą może być spojrzenie na krzyż. Czy Golgotę, która stoi w cerkwi, czy krzyż, który jest wyniesiony na środek, czy nawet mały krzyżyk, który każdy nas nosi na piersiach i popatrzeć, że ten wizerunek Zbawiciela na krzyżu jest dla nas przypomnieniem, dowodem tego, jak bezgraniczne jest Boże miłosierdzie, jak wielka jest Jego miłość, tak? Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, spójrzmy na krzyż, tak? Bo przecież Zbawiciel nie dokonał tej ofiary krzyżowej, tylko za świętych, za Abrahama, za Mojżesza, za dobrego Łotra, za swoich apostołów, ale dokonał i za tego szydzącego Łotra, i za tych, którzy go kaźnili, tak? I za tych wszystkich grzeszników, i za tych wszystkich synów marnotrawnych, i za Adama, i za Ewę, za wszystkich grzesznych. To jest ofiara pełna miłości, bezgranicznej miłości. I tyle. I myślę, że właśnie dlatego powinniśmy zrozumieć tą wszechobecność krzyża w tradycji chrześcijańskiej. на купułach, на цмінтажах, на наших іконах, на нас накладані ті крижі. Ми часто то розуміємо тільки в перспективі того, о, przecież то символ християнства. Часами, о, то символ звичайства над смертю. Для мене, з перспективи Великого Посту, а szczególnie тієї неділі Хрестопоклонної і Великого Чвартку, Великого Пятку, Krzyż jest przede wszystkim symbolem Bożej miłości. Takim dowodem Bożej miłości, bezgranicznej tej miłości. To jest ten symbol krzyża. To powinno być pierwszą myślą, z którą wiąże wizerunek krzyża. I to też świadczy o tym, jakby ciąg dalszy, takiej myśli, być może oderwanej od takiej naszej codziennej ludzkiej praktyki, ale też naszej relacji z krzyżem. To nie ma być tylko manifestacja naszej wiary. To, że na świątyni, na kopule pojawia się wielki krzyż, złoty, który widać z daleka, to nie powinna być dla nas tylko taki znak i sygnał tego, że o, to jest nasza świątynia, to jest nasza cerkiew, my tu jesteśmy obecni, takie jak wbicie takiej flagi zdobywcy na biegunie północnym, tak? Tylko to powinien być znak drogowy taki dla każdego z nas, przypominający o Bożym miłosierdziu. I ta obecność, szczególnie krzyży na cmentarzach, gdzie właśnie często te ludzkie emocje związane są z odejściem naszych bliskich, obecność krzyża skutecznie rozpraszać powinno wszelkie negatywne myśli, wszelki smutek, wszelki żal, albowiem właśnie to jest nadzieja na tą miłość bezgraniczną Boga, tak? I ona wieńczy nawet właśnie kres ziemskiego życia człowieka. Więc spojrzenie na krzyż, myślę, że za rzadko myślimy o tym, za rzadko o tym mówimy, jak ważna była ta ofiara krzyża Zbawiciela i jak ważny jest krzyż w naszym życiu. I może właśnie, kiedy w cerkwi wynosi się ten krzyż z takim pietyzmem, z takim szacunkiem, kłaniamy się do ziemi, to troszeczkę, żeby przywrócić ten właściwy obraz krzyża w naszym życiu. Rodzice, dziadkowie przestrzegali dzieci, wychowując je i ucząc w domu. Nie czyńcie znaku krzyża tak szybko, tak krytykowali, kiedy tam dzieci tam machały rączką tak i tak nieuważnie to robiły i tak dalej. My sami siebie łapiemy na tym, żeby tego nie robić. Właśnie wróćmy do tego, żeby ten krzyż wywoływał w nas szacunek. Tyle o takiej symbolice Chrestopokłonnej Niedzieli, Niedzieli Świętego Krzyża. Niech pomaga nam dotrwać do Paschy.
Wykład w Radiu Ortodoksja.